To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 16 kwietnia 2023 roku. Za 12 dni w Cieszynie i czeskim Cieszynie startuje 25. przegląd Kino na Granicy. Mówię o tym, bo po pierwsze Drozdowisko, z czego jestem bardzo dumna, jest oficjalnym patronem medialnym tego wydarzenia, a po drugie przegląd ów jest tematem, jednym z tematów odcinka numer 110, którego właśnie słuchacie. I nieziemsko się cieszę, że jest Was tu coraz więcej i więcej, zatem muszę, chcę powiedzieć, przypomnieć, że Drozdowisko jest totalnie niezależnym podcastem o kulturze, który może istnieć i rozwijać się, co chyba równie ważne, dzięki swoim słuchaczom, czyli dzięki Tobie. Bardzo potrzebuję wsparcia finansowego, które zresztą jest bardzo proste, bo można mnie znaleźć w serwisie patronite.pl i tam wystarczy 7 zł miesięcznie, ale można więcej. No i jestem też w takim serwisie Buy Coffee Too, który nie wymaga logowania ani deklaracji wsparcia miesięcznego. Raz na jakiś czas można wrzucić parę złotych, nawet 5 zł, tyle wystarczy. I naprawdę, kurde, to nie są puste słowa. Każda złotówka ma znaczenie. Piszcie do mnie drozdowisko@gmail.com w sprawach kulturalnych i finansowych też, no bo są też inne opcje wsparcia. No i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję mojej silnej grupie patronek i patronów za to, że jesteście. Jestem niesamowicie szczęśliwa, bo po raz kolejny gościnią Drozdowiska jest Magdalena Łazarkiewicz. Witam, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ostatnio rozmawiałyśmy w pięknym parku w Koszalinie w ramach festiwalu Młodzi i Film, ale to było jeszcze przed tym, zanim okazało się, że Ostatni dzwonek dostał tego jantara 40-lecia. Czyli okazał się po prostu najważniejszym, najlepszym filmem w całej 40-letniej historii festiwalu Młodzi i Film. Myśmy rozmawiały chwilę wcześniej i wtedy też pamiętam, że chwilę mówiłyśmy o nowym projekcie, który miałaś w głowie, który się przygotowywał, nad którym pracowałaś. Mnie to dosyć mocno zaintrygowało, ponieważ to miała być ekranizacja Kajtusia Czarodzieja. Czy ja mogę o to dziś w 2023 roku zapytać, co jest z tym projektem?
No tak, oczywiście. Projekt się zmaterializował.
Wow!
Ale rzeczywiście po drodze było dosyć trudno, bo niestety przydarzyła nam się pandemia i myśmy wpadli z tym projektem w te tryby pandemiczne i to wszystko się strasznie w związku z tym przeciągnęło. Moi pierwotnie wybrani do ról dziecięcych
aktorzy urośli
i już wyrosły im brody niemalże, więc wszystko trzeba było robić niejako od nowa. No ale się udało. Znaczy udało się, nie mogę jeszcze powiedzieć, czy udał nam się film.
Dobra, odpukujemy.
Ale udało się go zrobić.
Znaczy, rozumiem, zdjęcia zostały zakończone, tak?
No zdjęcia zakończyliśmy już właściwie dobrych kilka miesięcy temu, to znaczy latem 2022 roku, więc wręcz to data już historyczna, można powiedzieć. Natomiast trwają prace postprodukcyjne, które w przypadku tego filmu się trochę przedłużają, bo w tym filmie będą również pewną rolę odgrywały efekty.
No, inaczej sobie trochę tego nie wyobrażam.
Specjalne tak zwane, czyli efiksy. No i to trwa ich zrobienie, więc wszystko to się toczy i już jesteśmy blisko finału. Nagraliśmy, chyba mogę to powiedzieć obiektywnie, w miarę piękną muzykę, której autorami są mój syn Antoni Komasa Łazarkiewicz i jego żona Mary Komasa w Bratysławie z orkiestrą radiową. No i to było niesamowita przygoda i fantastyczne doświadczenie.
Czyli to będzie taka bardzo filmowa muzyka, myślę o tych wszystkich smykach, tak?
To będzie absolutnie filmowa, szeroka.
O, jak cudownie, uwielbiam taką muzykę
fraza
w filmie.
To było jakieś takie bardzo dla nas wspaniałe doświadczenie, bo ci muzycy biorący udział w tej sesji byli jakoś bardzo zachwyceni tym, co robią i to wszystko szło tak właśnie bardzo płynnie i w fajnej atmosferze. Więc to było takie dla mnie szalenie podbudowujące, bo to w tym momencie ten film nabrał takiego już życia materialnego właśnie.
Czy mogę zapytać o coś więcej, to znaczy o to, jak spojrzałaś na Kajtusia Czarodzieja, a właściwie nawet jeszcze bardziej, dlaczego chciałaś nakręcić Kajtusia Czarodzieja?
To jest taki mój wymarzony projekt, który przyrzekłam, że zrealizuję swoim dzieciom. Trwało to, lekko licząc, około 30 lat. Taki był rozbieg. No i ja jestem jakoś bardzo przywiązana po pierwsze do postaci Korczaka, który jakoś niezwykle ważną rolę odgrywał w moim życiu od dzieciństwa. Myślę, że tę miłość i szacunek dla tej postaci wdrożyła mi moja mama. I jakoś z tym wyrastałam. I to była taka literatura, którą ja mocno przeżywałam jako dziecko. Mhm. Więc ona we mnie została i po drodze też w dorosłym życiu w jakimś sensie mi towarzyszyła. Takie miałam przygody po drodze filmowe, jeszcze na początku mojej drogi filmowej. Andrzej Wajda poprosił mnie o zrobienie takiego researchu do filmu Korczak, do którego z kolei scenariusz napisała moja siostra Agnieszka Holland. Była przez chwilę związana zawodowo, można powiedzieć, z panem Andrzejem Wajdą, bo byłam jego asystentką przy filmie Panny z Wilka i wyglądało na to, że nasza współpraca jeszcze właśnie będzie kontynuowana, no ale w międzyczasie zostałam przyjęta do szkoły filmowej i już zaczęłam.
I tu ząk. Magdalena Łazarkiewicz opowiadała dalej, że zaczęła kręcić własne filmy, ale że o tym Kajtusiu wciąż myślała. I dalej mówiłyśmy o tym, czym ta książka dla niej jest, o czym będzie film. A ja jej słuchałam, nie zauważając, że skończyło mi się miejsce na karcie pamięci. Kiedy po mniej więcej 10, może 12 minutach spojrzałam na wyświetlacz rejestratora, zamarłam. Zatrzymałyśmy się, włożyłam nową kartę i Magda zgodziła się kontynuować rozmowę, za co jestem jej niezwykle wdzięczna, bo jednak takiego błędu nie powinnam była popełnić.
Zdarza się, ja w ogóle jestem tak się boję tych wszystkich urządzeń cyfrowych.
Magdalena Łazarkiewicz w Drozdowisku. Spróbujmy trzy zdania powtórzyć o tym Kajtusiu Czarodzieju.
Może takie tylko podsumowujące tamto zdanie, że mówiłam o tym, że to jest taka filozoficzna bajka o dojrzewaniu i o tym, że dziecko, a tak naprawdę człowiek, ponieważ Korczak uważał, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem, tylko na innym etapie rozwoju. I to jest bardzo dla mnie ważne przesłanie. Więc starałam się, żeby w tej opowieści to wybrzmiało bardzo mocno, że ten człowiek, w tym przypadku nasz bohater Kajtuś, a tak naprawdę Antoś, tylko zwany Kajtusiem, ma prawo do popełniania pewnych błędów i tylko chodzi o to, żeby te błędy przekuły się w jakąś formę dojrzałości i tak naprawdę w przypadku przesłania naszego filmu, to ono gdzieś tam generalnie, można powiedzieć, krąży wokół takiego stwierdzenia, że te wszystkie właśnie doświadczenia i ta w przypadku naszego bohatera próba podporządkowania sobie świata przy pomocy czarów, wpływania na ten świat, w sumie doprowadza do takiego przekonania, że najważniejsze, co w życiu się liczy, to jest wierność sobie, miłość, przyjaźń. Takie sobie tam...
Ale trochę cała sztuka o tym mówi, nie?
No w jakimś sensie tak, więc jesteśmy w tym nurcie głównym. A ten film, tak jak mówię, dojrzewał we mnie bardzo długo. Obiecałam go niegdyś, że zrobię go dla swoich dzieci. Nie zdążyłam, no ale będzie to film dla moich wnuków. Mam nadzieję.
I niech tak będzie, niech on, że tak powiem, się kończy, ale to, że została muzyka nagrana w Bratysławie, to oznacza, że to jest też film w koprodukcji na przykład polsko-słowackiej czy polsko-czecho-słowackiej?
Tak, to jest film w koprodukcji polsko-słowacko-czeskiej.
Mhm. Cudownie, czyli w czeskich kinach też będzie.
No mam nadzieję, tak, tak. W dodatku będzie zdabingowany.
Obejrzę sobie Kajtusia po czesku.
No, to ma jeszcze taki walor, że jedną z ważnych postaci w tym filmie jest postać takiego złego czarodzieja, złego maga i tę postać gra aktor czeski.
Karol Roden.
Nie Karol Roden, Martin Hoffman.
Wow, uwielbiam Martina Hoffmana.
Tak, Martin Hoffman jest wspaniały. No i on, tak się stało, że udało się ochronić jego mówiącego po polsku z lekkim czeskim akcentem swojej roli. Natomiast w wersji czeskiej no, będzie po prostu
zdabinguje sam siebie.
Sam siebie po czesku.
Także... Ale fenomenalny pomysł. I w ogóle Martin Hoffman w polskim filmie nareszcie, bo to jest taki aktor, to ja tutaj, sorry, muszę zrobić tą dygresję, tak. Martin Hoffman jest świetnym aktorem teatralnym, któremu taką naprawdę wielką popularność przyniósł kilka lat temu serial. Serial, który nazywa się Most.
Tak.
To był serial, który narobił trochę szumu w Czechach. Na takich czechofilskich różnych forach też był komentowany w Polsce i Martin Hoffman zagrał w nim główną rolę i wtedy rzeczywiście wystrzeliła ta jego kariera filmowa bardzo, bardzo mocno i w tej chwili zagrał w paru głośnych filmach. Już nie jestem pewna, czy jakieś odebrał nagrody, czy ich nie odebrał, ale to też nie ma tak do końca jakiegoś wielkiego znaczenia. Natomiast ja miałam też wielką frajdę zobaczyć go w teatrze, w Dziwadlowce Letniej, gdzie gra, też nie chcę skłamać, ze 20 lat, rolę we francuskiej sztuce. Okej, okay, teraz kompromitacja, bo oczywiście mi to wyleciało z głowy. W każdym razie nie można dostać biletów, nie można się na niego dostać. Chyba, że pogooglam, bo dobrze by było, żeby to... Bo uwielbiam Martina Hoffmana, po prostu uwielbiam Martina Hoffmana.
Wspaniały w ogóle. Uroczym jest człowiekiem.
No, będę się chciała z nim w ogóle też umówić, ale to teraz będę miała świetny pretekst, żeby się z nim... Bo ja oczywiście zbieram się do tego, żeby się spotkać, umówić z Martinem Hoffmanem, ale teraz będę dzięki temu miała...
Pretekst.
Cyrano.
A, Cyrano.
Gra Cyrana ze 20 lat w teatrze w Pradze. Nie można się dostać na ten spektakl. Ja też potrzebowałam użyć znajomości, żeby móc na niego wejść.
Nie, no Martin jest wspaniały, świetnie się z nim pracowało i wydaje mi się, że jest świetnym aktorem. No to się czuje po prostu, jest takim aktorem każdym swoim porem. Ale no tutaj stworzył taką bardzo sugestywną postać, mi się wydaje, takiego wcielenia zła.
Prześladowcy
naszego bohatera, któremu chce wykraść. No to już jest taki ten wątek taki baśniowo-magiczny, któremu chce wykraść jego moc, którą odziedziczył po swoich przodkach, po swojej matce. No i to jest taki pojedynek między nimi, który się toczy przez cały film.
Nie opowiadamy oczywiście Kajtusia Czarodzieja. Czy jakaś taka przynajmniej gdzieś na horyzoncie majacząca data premiery jest?
No myślę, że jesień tego roku. To jest realny termin, ale dokładnych terminów nie znam. Natomiast naprawdę muszę powiedzieć, że jestem absolutnie pod wrażeniem i zachwycona kreacjami tymi dziecięcymi w tym filmie. Naprawdę udało się zgromadzić świetną grupę, która ze sobą też świetnie jakoś konweniowała, współpracowała. I to chyba mogę zdradzić, bo to będzie pierwszy raz na ekranie dużym. Młody aktor, mogę powiedzieć absolutnie z czystym sumieniem o nim, aktor Eryk Biedunkiewicz, który właśnie wcielił się w postać Kajtusia. No i jest to naprawdę absolutnie świadomy, dojrzały aktor, który zagrał dużą rolę pierwszoplanową w tym filmie. Jest właściwie obecny prawie w każdej scenie, więc to jest niesamowity wyczyn.
A jak się pracuje z dziećmi?
Tak samo. Z nimi się pracuje tak samo jak z dorosłymi aktorami. Ja muszę powiedzieć, że jakoś mi to łatwo przychodzi dosyć. Praca z dziećmi. Nie mam jakiejś metody, ale komunikuję się z nimi w sposób absolutnie naturalny i oni są w jakimś sensie naturalnymi aktorami. Zresztą oczywiście poprzedzał to casting dosyć rozległy, który prowadziłam, więc to są tacy wybrańcy, których zaprosiłam do współpracy. Zależało mi na tym, żeby to była dosyć różnorodna grupa i wiekowo, i tak jakby, jeżeli chodzi o warunki różne. No i udało się właśnie tak dopasować jakąś taką świetną grupę. Zresztą jeżeli chodzi o casting, to stale pracuję z Julią Popkiewicz. To jest reżyserka castingu, między innymi, bo jest też reżyserką po prostu. Osoba, z którą świetnie jakoś czujemy, odbieramy na tych samych falach.
Rozumiecie, co
chcecie razem. I tak, i ona no, jej praca jest dla mnie niesamowicie pomocna i taka wspierająca. Więc ona ma do tego niesamowite oko i ucho. Ten casting był o tyle trudny, że właśnie częściowo zahaczyło ten okres pandemiczny, więc to nie było łatwe od strony technicznej dotrzeć do tych dzieci, które chcieliśmy zaprosić do castingów, bo ja mam taki pewien, na ogół mam niechęć do korzystania z tak zwanego zasobu agencji, które proponują różne osoby, zwłaszcza w kontekście właśnie wyboru dzieci. Ale oczywiście bywają wyjątki.
Ale tutaj się nam teraz maluje taki trochę obraz też tego, jak to wygląda, bo o ile myślę, że już castingi jako takie przebiły się do takiego szerokiego myślenia o tym, jak powstaje film, czy też od czego film się zaczyna, o tyle myślę, że o agencjach i o reżyserach castingu, chociaż oni coraz częściej też się pojawiają, prawda, na liście, że tak powiem, w napisach końcowych do filmów czy do seriali. O ich roli właściwie jeszcze się specjalnie chyba dużo w przestrzeni publicznej, mam wrażenie, nie mówi. No, teraz może troszeczkę pozmienia to serial, najpierw francuski świetny, Gdzie jest mój agent, a teraz jego polska wersja, która jest pokazywana, ale no to jest...
Wolę francuską.
Ale tutaj już trzeba wziąć oczywiście to też w lekki cudzysłów, że to prawda nie tak pewnie wszystko do końca wygląda, jak jest pokazane w tym filmie.
No nie, właśnie. No oczywiście, no wiadomo. Ale to jest pewna konwencja. Zresztą no więc realia francuskiej branży filmowej no nie do końca się przekładają na nasze realia i to jest zresztą taki, wydaje mi się, słabość tej polskiej wersji, że one tak są przetłumaczone mechanicznie,
tak,
jeden do jednego.
Tak. Mhm.
A to jest jednak zupełnie inny świat, inne realia, inni ludzie, inna skala zjawiska.
Inny sposób pracy, tak.
Trochę. Więc no tak, ale ja jakoś bardzo towarzyszyłam takiemu nagłośnieniu właśnie tego środowiska niedocenianego u nas dotychczas w branży i powstała gildia reżyserów castingu i oni bardzo są aktywni, jakoś się wspierają. Także wydaje mi się, że ich pozycja rośnie.
Mhm. Coraz też częściej się o tym pisze, natomiast ciągle jeszcze to jest takie trochę, myślę...
No takie troszkę nie do końca enigmatyczne.
Dla widzów. Też oczywiście nie wiem, czy to zawsze wszystko dla widzów musi być jasne, aczkolwiek z drugiej strony no jakoś tam nas interesują te rzeczy, trochę się nimi karmimy,
no tak,
prawda?
No bo to jest taka troszkę kuchnia, prawda, filmowa, która zawsze jest
interesująca,
ciekawa, bo
no
fajnie jest zajrzeć gdzieś tam w te tajemne rejony. Tak, ale tak jak mówię, dla mnie współpraca z Julią jest bardzo twórcza i ciekawa. Jednocześnie prawda jest też taka, że ja sama staram się bardzo śledzić ten rynek aktorski, nazwijmy to, i mam też taką swoją jakąś, swój kajecik, do którego wpisuję różne moje uwagi związane z rolami, z którymi się zetknęłam. Staram się to śledzić też w teatrze, w teatrach, prawda? No na przykład ja mam taki, wydaje mi się, powiem nieskromnie, że chyba mam niezłą rękę do aktorów. I no dla mnie jakimś największym taką satysfakcją jest to, jeżeli jakiegoś aktora mogę obsadzić po raz pierwszy, odkryć jakby w filmie, prawda?
Czyli że
udało mi się to parę razy.
Że pojawia się ten napis po raz pierwszy na ekranie, tak?
Nawet nie musi się pojawiać, ale mamy to poczucie, prawda, że nadaliśmy, no choćby Sandra Grzymalska, która zadebiutowała w moim filmie, a teraz w oscarowym filmie, niemalże oscarowym.
Ale no to powiedzmy o tym filmie, w którym zadebiutowała, bo to też nie jest jakaś bardzo stara historia, to jest film sprzed bodaj 5 lat, to
nie,
znaczy w 2000
4 lat.
W 2018 moim zdaniem miał premierę, czyli to już nawet przed 5. Powrót.
No tak, powrót, ale w 18?
No film polski podaje, że w 2018, tak? Ale zaraz sprawdzę, bo może ja się pomyliłam.
Nie wiem, ten czas tak szybko biegnie, nie nadążam.
Sprawa.
Wydawało mi się, że to było 4 lata temu, ale może już 5. No ale w każdym razie, choćby Sandra, prawda? Ale miałam jeszcze w tym samym filmie zresztą właściwie pierwszy raz w takiej większej roli na ekranie zadebiutował w wieku już balzakowskim. Nie wiem, czy do mężczyzn można ten wiek odnosić w ten sposób. Mirosław Kropielnicki, który teraz też jest już aktorem filmowym.
Tak, pojawia się
uznanym
w bardzo, bardzo wielu filmach, mm-hmm. Tak, to prawda. I bardzo charakterystyczne role grywa, bardzo ciekawe.
Tak, a to był wspaniały aktor, który grał w wielu spektaklach na terenie Poznania, a był nieznany szerszej publiczności, prawda? No i tak można mnożyć te przykłady, mam ich dużo. Na przykład Bartek Bielenia debiutował u mnie w serialu Głęboka woda i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że uzbierałaby się spora gromadka.
Ja, to trzeba taki alfabecik napisać. Alfabet, no, tak. Magdy Łazarkiewicz, aktorzy, których odkryłam.
Jola Fraszyńska. No, uzbierałaby się taka gromadka. Ale to nie o to chodzi, żeby się przechwalać, tylko po prostu chcę powiedzieć, że właśnie staram się do tego podchodzić w taki sposób niekonwencjonalny, to znaczy szukać aktywnie tych aktorów na własną rękę i sobie stwarzać tę własną taką listę subiektywną. No i oczywiście nasza współpraca z Julką Popkiewicz, moją casting reżyserką, tak chyba mogę ją nazwać, opiera się na jakby wymianie, prawda? I to jest najciekawsze, bo najbardziej twórczy jest to proces. Fajny, ciekawy.
Ale też wspaniałe jest to, co powiedziałaś, że jeździsz, że oglądasz, że przyglądasz się też aktorom, bo to, co myślę, tak, ktoś nam tutaj wierci.
Remont. Wieczny remont.
Przeżyjemy, mikrofony trochę zbierają, ale pewnie nie będzie to jakoś wam specjalnie zakłócało naszej rozmowy. Choć
nie
możecie
się
zastanawiać.
Zawsze jak się coś nagrywa, albo jak się robi film, to w pobliżu się okazuje się, że właśnie toczy się jakiś remont, piłują drzewa i tak dalej, i tak dalej.
Tak, zdarzyło się to?
No, bez przerwy to się zdarza, to jest jakby nagminne.
No, po prostu to się, nawet nie wiem jak to nazwać, jakieś takie po prostu kosmiczne
prądy.
Tak, no dobra. Ale świetne jest to, o czym powiedziałaś, że jeździsz, że przyglądasz się, że szukasz, bo to, na co myślę cierpi trochę polskie kino, to jest właśnie to, że się nam opatrują bardzo twarze i że tak naprawdę nie wiem, kto o tym decyduje. Czy to są producenci, czy to są właśnie reżyserzy, czy reżyserzy castingu, że patrzymy na te same twarze i w którymś momencie jest strasznie trudno uwierzyć w historię, a są takie historie, którym bardzo przydałyby się takie właśnie nieopatrzone twarze. Też myślę, że stąd trochę, to taka sorry, domorosła jakaś teoria, bierze się na przykład popularność, nie wiem, seriali tych Netflixowych, czy na HBO, czy gdziekolwiek, skandynawskich, czy jakichś po prostu hiszpańskich, bo tam mamy totalnie nieopatrzonych aktorów i w związku z tym w zupełnie inny sposób wchodzimy w te historie, które są nam w tych serialach opowiadane.
No tak, no to jest szeroki temat, można by o tym długo rozmawiać, ale ja myślę, że na to się nakłada kilka problemów. Po pierwsze, to, że niestety obserwujemy taki trend, gdzieś on jest bardzo wzmocniony przez coraz większą rolę, którą na naszym rynku zdobywają te platformy streamingowe, prawda? Które rządzą się jednak zasadą algorytmu, czyli tej takiej oglądalności,
klikalności
tak. Która jest taka prosto wyliczalna, prawda, matematycznie. No więc myślę, że w dużym stopniu zaczyna to dominować w takich właśnie decyzjach obsadowych. To w ogóle się łączy z czymś takim, co budzi mój szalony niepokój. Mianowicie to, że degraduje się pozycja reżysera jako autora filmu. Mhm. I o tyle mnie to niepokoi, że mam takie przekonanie bardzo głębokie, że nasz przemysł filmowy nie jest w stanie przebić tych wielkich przemysłów filmowych na płaszczyźnie tego, co się nazywa kinem tak zwanym producenckim, prawda? Natomiast generalnie ta kinematografia zawsze stała kinem autorskim, prawda? I to jest to, czym jesteśmy w stanie zaciekawić świat. Bo nie dysponujemy takimi środkami, takimi mocami produkcyjnymi, które by się były w stanie ścigać z tymi produkcjami, prawda, szerokimi, wielkimi, pochłaniającymi wielkie budżety.
Hollywoodzkimi, mówiąc tak, w skrócie.
W skrócie, hollywoodzkimi, tak.
W dużym uproszczeniu mówiąc hollywoodzkimi.
Tak, tak. Notabene zresztą, Hollywood przecież, co obserwujemy choćby już nawet na Oscarach, też zmienia swoje oblicze bardziej w kierunku tego kina autorskiego, prawda? Więc to my jesteśmy tacy jak zwykle trochę
jakby... W rozkroku?
Nie w rozkroku, jesteśmy jakby o kilka lat do tyłu w tych tendencjach. My staramy się, obserwuję to niestety z niepokojem dużym. Próbujemy właśnie skierować się w stronę tego kina producenckiego, nazwijmy to umownie, obniżając pozycję autora filmu, którym często bywał w przeszłości reżyser. Natomiast tam się pojawia ta tendencja odwrotna. Mhm. Czyli znowu jesteśmy, nasz wektor w drugą stronę, jesteśmy pod prąd, troszkę idziemy i to jest taki rodzaj takiego delayu, opóźnienia, prawda, w naszych reakcjach. No niestety chyba to się łączy z taką pewną zaściankowością w myśleniu. Nie da się tego ukryć. Jak powiedziałam, ja śledzę to z dużym niepokojem, dlatego że też dociera do mnie dużo sygnałów od strony właśnie moich kolegów, koleżanek z gildii reżyserskiej, że właśnie coraz trudniej im się przebić ze swoimi właśnie decyzjami takimi autorskimi przy produkcji filmu.
Bo to gdzieś było moje też pytanie tak w tle niezadane o to, na ile reżyser ma wpływ na przykład na tę obsadę, tak?
Właśnie ja pochodzę z tej szkoły, że to jest absolutnie decydujący moment w realizacji filmu. To jest właśnie też to coś, co mi wpoił Andrzej Wajda, że jakby film się zaczyna w tym momencie, kiedy mamy pomysł na obsadę. I to jest ten taki najbardziej kreacyjny i taki najbardziej wyzwalający energię twórczą moment przy realizacji filmu, a tu okazuje się nagle, że właśnie w te decyzje ingerują zewnętrzne osoby, czynniki i trzeba się tu jakoś układać i dążyć do jakichś kompromisów, a jak wiemy, kompromisami filmowe piekło
jest
wybrukowane.
Nie tylko filmowe chyba piekło jest wybrukowane kompromisami.
Tak, więc naprawdę nie chciałabym tutaj jakoś, żeby to zabrzmiało tak bardzo,
Że marudzę.
Tak. Ale jestem, chciałam, żeby to wybrzmiało mocno, że to budzi mój głęboki niepokój.
Ale też dorzucam z kolei kamyczek ze swojego doświadczenia i z rozmów z aktorami, właśnie takimi aktorami na przykład, którzy gdzieś dopiero są na początku drogi, albo nawet już nie na początku, ale są tymi nieopatrzonymi, nieodkrytymi twarzami ciągle jeszcze, że oni mówią, że z kolei spotykają się w agencjach na przykład swoich z takim pytaniem, a ile masz followersów na Instagramie? I jeśli nie masz wystarczającej liczby, to żaden producent nie zwróci na ciebie uwagi. Więc ty dbaj o swoje media społecznościowe, bo musisz tam iść w tysiące, i wtedy ewentualnie masz szansę na to, żeby dostać jakiś epizodik w serialu.
To już jest jakaś aberracja w ogóle, z którą się stykamy, prawda? Mogę tylko ubolewać i namawiać moich kolegów i koleżanki reżyserów, żeby się nie poddawali temu trendowi i żeby walczyli. Niestety muszę powiedzieć, że ten zawód coraz bardziej polega na tym, żeby umieć też walczyć o swoją pozycję. Taka jest prawda. To się robi coraz trudniejsze właśnie jakby w przemycaniu tego swojego sposobu widzenia w czasie produkcji.
Porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Porozmawiajmy na przykład o Pradze.
Coraz mocniej tam nam świdrują nad głowami.
Przeszkadza ci to trochę? Rozprasza?
Nie, mi to nie przeszkadza, tylko nie wiem, czy to nie, jakoś nie zaburza komunikatu.
Znaczy zaburzać, nie zaburza, słychać nas dobrze.
Może by się przenieść może do innego pomieszczenia. Bo to
ale czy to cokolwiek zmieni? Jeżeli tobie to bardzo nie przeszkadza, drozdowiskowi słuchacze to zniosą. Prawda, kochani? Prawda. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym, czyli o Pradze, o Czechach, w ogóle o podróżach do Czech. No ja, jak już wiesz, pojawiły się Czechy, Martin Hoffman, no to ja muszę o to zapytać i o te związki, relacje, podróże, stosunek twój być może do Czech, do czeskiej kinematografii. Nie mam tutaj niczego takiego super skonkretyzowanego, bo nie wiem tak naprawdę, czego się złapać, ale jeżeli słyszysz Czechy, to co?
No Czechy najbardziej mi się kojarzą z moją siostrą, Agnieszką Holland, która tam pojechała na studia i ona mnie zaraziła tym czeskim bakcylem i to było jakieś takie dla mnie naturalne, że te Czechy, wówczas Czechosłowacja, jakoś się bardzo zbliżyły do mojej duszy i zamieszkały chyba w niej na stałe. Ja nie jestem jakoś wielką znawczynią tematu i podróże, pamiętam, że największe wrażenie robiły na mnie te podróże właśnie we wczesnej młodości, bo to było takie właśnie jakby zajrzenie do zupełnie innego świata. No ale co mogę powiedzieć, no olbrzymie wrażenie na mnie zawsze robiła Nowa czeska fala.
Filmy lat
60. To były takie filmy, które bardzo mocno we mnie ciągle istnieją i zrobiły wielkie wrażenie i jakoś, myślę, odcisnęły piętno. A poza tym ja na przykład kompletnie nie rozumiem takiej opinii, bardzo, z którą często się stykam, że czeski język jest śmieszny.
Ja też tego nie rozumiem.
Dla mnie jest to piękny język, w którym fantastycznie się na przykład słucha poezji. I to jest taki język niezwykle sensualny i taki, który jakoś bardzo mocno mi nie znam niestety, rozumiem dużo, ale nie mówię po czesku. Ale to jest jakiś taki właśnie język, który jest mi bliski bardzo. Więc strasznie mnie drażnią te takie właśnie jakieś parodie języka czeskiego, coś takiego.
Szmatyczku na patyczku.
Takie głupoty. Bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki przejaw naszej ignorancji kompletnej w tej dziedzinie. No i co jeszcze mogę powiedzieć?
A śledzisz czeską kinematografię jakkolwiek?
No wiesz, tak...
Pytam o to, bo przed nami 25. kino na granicy, na którym się spotkamy.
No tak.
I które stoi trochę też tymi czeskimi filmami.
Tak.
Czeskimi,
no troszkę niestety zaniedbałam chyba tę kinematografię. Muszę powiedzieć, się przyznać, jakoś ostatnio to już mniej do mnie dociera. Ale oczywiście Cieszyn i Festiwal Kino na Granicy to jest taka okazja, żeby znów się zanurzyć w tym nurcie. No i oczywiście jestem zawsze ciekawa tego, co tam się dzieje. No i jest to dla mnie jakaś taka kultura, która jest jakąś bliską odmianą tej naszej, a jednocześnie jednak doprawiona przez taki cudowny dystans do świata, to specyficzne poczucie humoru, a przede wszystkim też unoszący się tam nad tym wszystkim taki zdrowy ateizm, którego bardzo mi brakuje w naszych realiach. Więc no, tak o tym mogę opowiedzieć chyba.
Kino na granicy, jak powiedziałam, 25 się zbliża i też trochę chciałam, żeby nasza rozmowa odbyła się jeszcze przed kinem, ponieważ w ramach tego jubileuszowego festiwalu odbędzie się też cały cykl spotkań, pokazów filmowych pod hasłem Klan Filmowy. I to właśnie chodzi o ten klan, którego jesteś częścią. Postrzegasz w ogóle swoją rodzinę właśnie tak, że jesteście takim filmowym klanem?
No nie wiem, nie, jakoś nie myślę w tych kategoriach. Ale no, oczywiście stykałam się z takim określeniem, prawda, bo ono gdzieś tam pojawia się w przestrzeni. No wiadomo, no, oczywiście gdyby nie to, że za tym stoją wspaniałe osoby Łukasza Maciejewskiego, który jest dyrektorem artystycznym, programowym tego festiwalu Kino na Granicy.
Tej polskiej jego części zwłaszcza. Tak,
tak. I Joli Dygoś, która jest dyrektorką tego festiwalu i organizatorką, no to pewnie byśmy się tak łatwo nie zgodzili na to, żeby uczestniczyć w takiej imprezie, no bo zawsze to jest też taki rodzaj, prawda, pewnego upupienia, nazwijmy to, prawda, takie przyczepienia, jakieś etykietki, a człowiek, twórca niechętnie się godzi na jakieś etykietki, prawda? No ale ponieważ to właśnie te osoby to stoją za organizacją tego festiwalu i w ogóle jest to taka impreza, którą bardzo, bardzo lubię, bo tam jakaś jest, ona jest wypełniona jakąś taką naturalną miłością do kina i sztuki i wspaniali ludzie tam przyjeżdżają, jest świetna atmosfera. No więc chyba pod wpływem tych wszystkich czynników żeśmy ulegli i zgodzili się na to. Oczywiście mając do tego pewien dystans, prawda? Nie ma co się tutaj jakoś strasznie opływać w tym klanowym haśle, ale chyba po prostu traktujemy to jako jedną z nielicznych okazji do tego,
żeby się spotkać wszyscy razem. Okay.
I zrobić sobie wspólne zdjęcie choćby. No bo należymy do osób dość zajętych i rozrzuconych troszkę po świecie, więc trudno do tego doprowadzić. Więc troszkę traktujemy to jak taki nieformalny zjazd rodzinny. No, na gruncie kina, które wszyscy kochamy.
Wiesz, które twoje filmy będą pokazane w ramach tego całego klanowego przeglądu? Czy w ogóle jest ci to też obojętne,
bo
kochasz wszystkie swoje filmy i właściwie to nie ma znaczenia, które będą pokazane, a które nie?
Nie mogę powiedzieć, że kocham wszystkie swoje filmy, na pewno. Ale z filmami to jest troszkę tak jak z dziećmi, że też no, ta miłość się gdzieś tam oczywiście tak rozchodzi, prawda, na trudno je to wartościować, no, w każdym razie. Ale oczywiście są takie filmy, które są mi gdzieś tam bliższe i takie, które gdzieś już odpłynęły dalej. Z tego, co wiem, ale nie jestem pewna, czy wiem, to chyba tam będzie pokazany mój film dyplomowy, taki pierwszy, który zrobiłam pod opieką artystyczną Krzyśka Kieślowskiego, film Przez dotyk. Wiem też, że będzie pokazany też mój dokument o Piotrze, który zrobiłam po jego śmierci.
O Piotrze Łazarkiewiczu.
O Piotrze Łazarkiewiczu. Nieobecność. Wiem, że będzie też, i tu się bardzo cieszę, bo to jest coś takiego, czego chyba niewiele osób widziało, a akurat właśnie bardzo lubię. Taki właśnie film telewizyjny to był, czy też widowisko, trudno określić dokładnie, gatunek. To się nazywało Drugi Brzeg i tam będzie pokazany chyba po raz pierwszy tak publicznie ten film. I chyba jeszcze Ostatni dzwonek. Być może Białe małżeństwo, ale tego nie jestem pewna.
I tu muszę się wtrącić. Z Magdaleną Łazarkiewicz rozmawiałyśmy jeszcze przed ostatecznym zamknięciem programu 25. Kina na Granicy. I dziś już wiemy, że Ostatniego dzwonka nie będzie. Będzie natomiast Białe małżeństwo, Przez dotyk, Drugi brzeg, Nieobecność, a także wspomniany przez nas na początku rozmowy Powrót, film z 2018 roku, którego premiera odbyła się w roku 2019. No i niewspomniany przez żadną z nas wspólny film Magdaleny Łazarkiewicz i Piotra Łazarkiewicza Odjazd z 1991 roku. Tę listę znajdziecie oczywiście w opisie odcinka.
Bo też właśnie, też tutaj przyjechałam z takim jednym takim głupim, trochę naiwnym pytaniem, a drugim takim może trochę mniej głupim.
A mianowicie, kocham głupie, naiwne pytania.
Tak, dobra, to uwaga, zbieram się w sobie, żeby je zadać. Jak to jest, kiedy w rodzinie jest tylu artystów, kto się zajmuje taką praktyczną stroną życia? Kto wsadza masło do lodówki, kto decyduje o tym, co będzie na obiad, czy rozmowy przy stole kręcą się właściwie tylko i wyłącznie, są rodzajem takiej burzy mózgów. Ja sobie trochę to tak wyobrażam, że kiedy spotyka się taka rodzina jak wasza przy stole świątecznym, na przykład, no to po prostu to jest jedna wielka burza mózgów.
To dosyć trudno się trawi.
Ale ktoś jeszcze musi coś na tym stole postawić. I kto to jest, kto to robi?
Nie, to my jesteśmy my. No, to jest to pytanie, prawda, generalnie o też funkcję kobiety w życiu, prawda? Bo tak się składa, że w tym naszym klanie jest duży odłam kobiet, reżyserek. I oczywiście w każdym przypadku to jest indywidualne, no ale myślę, że każda z nas potrafi się zajmować tą sferą tak zwanego zwykłego życia. W przypadku Agnieszki to ona się głównie koncentruje w tych momentach, kiedy ona zjawia się w swoim takim jakby miejscu, w którym chyba najbardziej się czuje zakorzeniona, czyli w swoim domu w Brytanii, w którym no po prostu krząta się cały dzień, gotuje, jest dobrą kucharką, prawda, robi jakby zaopatrzenie dla domu i tak dalej, i tak dalej. Nie, no jest po prostu pełnym tego słowa znaczeniu panią, gospodynią domu, taką, która lubi gościć wiele osób i które się tam dobrze czują i zapewniać im takie właśnie aprowizacje i akomodacje. Myślę, że każda z nas to w jakimś mniejszym czy większym stopniu ma, posiada. Ja mam takie poczucie, że ponieważ dla mnie ta sfera życia, czyli ta sfera domowego życia, nazwijmy to, wychowanie dzieci, opieka nad zwierzętami oraz mężem i właśnie domem, była zawsze bardzo ważna. Więc tak teraz patrząc na to wstecz, z perspektywy, to sobie myślę, że czasami może nawet jakby osłabiała moją działalność twórczą.
Czyli że jakby kobieta artystka ustępowała kobiecie.
No może tak do końca bym tego nie ujęła, ale gdzieś miałam poczucie, że takiej pewnej kolizji tych ról czasami i że nie do końca panuje nad równowagą tutaj.
I to że jest czasami trudne, to jest strasznie trudne.
Bardzo trudne i zwłaszcza, że ja mam taką naturę dosyć maksymalistyczną niestety i właśnie starałam się być w tych wszystkich swoich rolach właśnie taka
najlepsza?
No, starałam się. Na szczęście nie wychodziło mi to do końca. I to myślę, że bardzo angażowało moją psychikę, prawda, i też siły fizyczne. Nie ukrywam, bo to nie jest łatwe połączenie tych ról ze sobą. I tak patrzę na to teraz z dystansu i myślę sobie, że różne rzeczy, że nie do końca umiałam pogodzić te role, mówiąc krótko. I że za to się zawsze płaci. Dlatego, ale z drugiej strony teraz patrzę z zachwytem właśnie na taką całą falę młodych, wspaniałych kobiet, reżyserek, które też mają dzieci i domy i jakoś sobie radzą. Myślę, że w dużej mierze ich partnerzy życiowi jakoś ich mocno wspierają. Zresztą w moim przypadku też tak było. Miałam tę pomoc ze strony i mojego męża, i jego rodzin, i w ogóle naszych rodzin. I dzięki temu to było możliwe w moim przypadku. Niełatwe, ale możliwe. No ale tak, no to oczywiście bywa zabawnie. No, bywało tak, że przy naszym właśnie świątecznym stole zasiadało, lekko licząc, nie wiem, piątka czy szóstka reżyserów, czy nawet siódemka.
Kompozytor.
Plus kompozytor.
Kompozytor, tak, no właśnie.
No i oczywiście siłą rzeczy te rozmowy nasze krążą wokół tych tematów, bo to jest naturalne, jakby tym żyjemy. U nas w domu, w moim domu, też to ciągle się przewijało. Zresztą to miało taki odzew w losach mojej córki młodszej, Gabrysi, bo ona zawsze tak bardzo się buntowała wobec właśnie tego, że te tematy tak ciągle funkcjonują w naszym domu i jakby demonstrowała taki swoje dezinteresmało wobec tego i tak dalej, i tak dalej. I pytana o to, czy ją interesuje film, to mówiła, że oczywiście tak, ale z dystansem. I wybrała studia językowe, które bardzo takie trudne, bo studiowała jednocześnie filologię, romanistykę i anglistykę. No i świetnie jej szło, napisała świetną pracę magisterską, miała iść na studia doktoranckie, aż do momentu, kiedy otrzymałam od niej telefon, powiedziała mi: mamo, teraz już mogę ci powiedzieć, przyjęto mi teczkę na reżyserię. No więc mamy nowy narybek. w postaci Gabrysi.
Która też chyba przyjeżdża do Cieszyna na granicy.
Przyjeżdża do Cieszyna, chociaż ma taki pewien niepokój z tym związany, ponieważ że ona jest bardzo ambitną osobą i ma takie poczucie, że jakby nie ma jeszcze takiego swojego pełnego dorobku, który mogłaby się
czyli chciałaby być
chwalić.
Osobna trochę.
Troszkę
tak?
by chciała pewnie być osobna, ale oczywiście przyznaje się do tego klanu, więc przyjedzie. Zresztą, ponieważ tak się złożyło, że urodziła jej się dwójka dzieciaczków małych, no i jest tym pochłonięta dosyć, więc jakby na razie zaczęła bardziej zajmować się pisaniem scenariuszy i to chyba jej nieźle idzie naprawdę. Nawet chyba mogę zdradzić, że jest współautorką scenariusza do filmu, który obecnie realizuje Agnieszka.
Czyli do Franca?
Nie, nie.
Okej, dobra, to już dalej nie dopytuję.
Tak,
dobrze,
no bo... ale w każdym razie i mogę powiedzieć to z czystym sumieniem, zresztą to samo się odnosi do tego, że współpracujemy i zarówno ja, jak i Agnieszka i również Kasia Adamik, czyli córka Agnieszki, która też jest reżyserką, z naszym nadwornym kompozytorem, czyli synem moim Antonim, że, bo często się stykamy z takim podejrzeniem, że to jest jakiś rodzaj nepotyzmu takiego, prawda?
No trochę jest, no jakby na to nie patrzeć, no nie da się tego, nie da się na to nie spojrzeć trochę w taki sposób.
Otóż...
Przy czym mówię to z pełną życzliwością, tak? Jakby bez zarzutu. Tylko...
Ja rozumiem, tylko ja chciałabym wytłumaczyć mechanizm tego, dlatego że to nie polega na tym, że mamy tak blisko i pod ręką, prawda, akurat kogoś takiego i dlatego proponujemy mu współpracę, tylko bierze się to z tego i myślę, że mogę to odpowiedzialnie powiedzieć w imieniu nas wszystkich, że to, co robi Antek, jego rodzaj wrażliwości muzycznej i filmowej jest czymś, co nam bardzo odpowiada po prostu. Oczywiście to się zrodziło na gruncie naszych wspólnych doświadczeń, pewnej wrażliwości, którą mamy ukształtowaną przez warunki, w których te nasze rodzinne, prawda, i jakby wspólne doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Można by to tłumaczyć tak szeroko, ale to naprawdę generalnie sprowadza się do tego, że to jest twórca, z którym bardzo dobrze się porozumiewamy.
Który mówi waszym językiem.
Tak, który odbieramy na tych samych falach. Do tego dochodzi jeszcze to, że szanujemy jego warsztat, który wydaje mi się też jest bardzo takim na wysokim poziomie. I też bardzo nam odpowiada też jego podejście do muzyki filmowej, takie programowe, prawda? Jak on widzi rolę tej muzyki w filmie. To jest coś takiego, z czym bardzo się zgadzamy. Także to nie jest tylko, nie bierze się tylko z tego, że on tutaj, prawda, gdzieś krąży wokół nas i go zapraszamy, tylko dlatego, że mamy poczucie, że to działa, nasza współpraca. Ale oczywiście zawsze jest takie posądzenie, czy pewne niebezpieczeństwo takiego automatyzmu. Także tutaj, no myślę, że warto też, i staram się o tym też myśleć, nie zakładać, że ta nasza współpraca będzie zawsze i do końca życia, prawda? Zresztą z tego co wiem, to Agnieszka przy swoim tym nowym filmie, nad którym pracuje, będzie współpracowała z innym kompozytorem.
Dobra, i to było to pierwsze pytanie z gatunku głupich i trochę takich właśnie wstydliwych. Mm-hmm. Ale to drugie, z którym też tutaj jechałam, to jest takie pytanie o pewną szerokość i umiejętność odnalezienia się w bardzo różnych gatunkach. Ponieważ myślę sobie, że ty też jesteś taką reżyserką, która po pierwsze reżyserowała teatry telewizji, oczywiście filmy kinowe, seriale, filmy telewizyjne, ale też taką, która pracowała w teatrze i to w teatrze dramatycznym, ale też w teatrach muzycznych, prawda?
W operze.
No właśnie. Więc czy tutaj potrzebne są różne umiejętności, żeby w tych różnych, choć na jakimś poziomie tożsamych gatunkach pracować, czy nie? Jak to jest?
Nie, no oczywiście, że potrzebne są troszkę inne narzędzia. Ja bardzo lubię te zmiany, taką trójpolówkę, albo nawet wielopolówkę.
No właśnie, bardziej wielo, no bo jednak film telewizyjny, a dokument, a serial, a film kinowy, nawet który potem się pojawi w telewizji, to są ciągle zupełnie inne gatunki. Już o teatrze nie wspominam.
Ja często porównuję, używam takiej metafory i może ona coś wytłumaczy, że robienie filmu dla mnie to jest troszkę coś takiego jak organizowanie wyprawy wysokogórskiej. Że to jest jakaś maksymalna mobilizacja, że wymaga to tego, żeby dobrać sobie taką, prawda, ekipę, z którą się świetnie dogaduje i rozumiemy się w pół słowa. Związujemy się jedną liną, zasuwamy na ten szczyt, prawda? I każdy z nas musi uważać, żeby się nie potknąć, nie omsknąć, prawda? A czasami ten szczyt jest spowity we mgle, idąc dalej tym porównaniem. No i jest to taki maksymalny wysiłek, prawda? Który też poza tą sferą organizacyjno-finansową, przecież bardzo ważną, to jeszcze...
I która wiele lat potrafi czasem zabrać, no właśnie, no bo to jest jeszcze to.
Dokładnie. To też wymaga takiego absolutnego przekonania, że warto. Mhm. Że warto
się, o to bić.
Się o to bić i dokonać tego wysiłku, który jest jakiś maksymalny. Również w warstwie czysto fizycznej, bo niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że praca nad filmem to jest też niesamowicie ciężka praca fizycznie. No więc krótko mówiąc, nie stać mnie na taki wysiłek zbyt często i pomiędzy tymi szczytami
trzeba troszkę przerwy zrobić i pójść w dolinkę
i troszkę pójść w dolinkę, troszkę się przejść, prawda? I dla mnie na przykład takim właśnie czymś takim, co odbywa się troszkę na podobnej zasadzie, ale w tej warstwie horyzontalnej, a nie wertykalnej, to są przygody teatralne. No bo to jest taki rodzaj takiego też oczywiście bardzo trudnego i odpowiedzialnego i wymagającego wysiłku i skupienia, ale jednak takiego pewnego spaceru. Bo to wszystko się dzieje w innym rytmie, prawda? Mhm. Nie wymaga takich nagłych decyzji, prawda? To jest jakby taka, można czasem przystanąć, zastanowić się, cofnąć. W przypadku robienia filmu to jest niemożliwe. Jest to innego rodzaju mobilizacja twórcza i ja bardzo lubię właśnie. To mi daje jakieś takie, taką szansę takiej odnowy, jakby odnowienia też swojego umysłu, tych jakby bodźców twórczych, prawda? Zebrania z innych przestrzeni. Z innych obszarów. Jest to taki rodzaj po prostu duchowej przygody zawsze dla mnie. Bardzo, bardzo ciekawej. Także uwielbiam pracę w teatrze. Nie mam wielkiego doświadczenia teatralnego, ale bardzo to lubię robić. No a opera to już jest w ogóle poza wszystkim, bo to jest... Kiedyś sobie tak powiedziałam i to chyba jest prawda, że to jest takie chyba miejsce na ziemi, w którym najbardziej materialnie zderza się z sobą sfera sakrum i profanum. Ponieważ ten cały proces dochodzenia w operze jest właśnie taki bardzo, można powiedzieć, właściwie nawet przaśny w jakimś sensie. Bo to jest takie zbieranie takich elementów, koralików, prawda, osobno się toczą próby muzyczne, osobno baletowe, trzeba, prawda, pracować z różnymi obsadami, godzić się na różnego rodzaju no takie właśnie kompromisy obsadowe, w tym sensie, że nie zawsze głos się, że tak powiem, łączy z cielesnością i też z umiejętnościami aktorskimi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka cała sfera, którą trzeba, jakby pokonując różnego rodzaju taki opór materii, bo do tego dochodzi jeszcze bycie razem w stołówce teatralnej i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie robiło, jak w Teatrze Wielkim w Łodzi, kiedy reżyserowałam, jak widziałam, jak baletnice siedzą w bufecie i wtrążalają kotlety schabowe, a potem fruwają po scenie. Dlatego mówię o tym przenikaniu się tych sfer.
Tak.
A jednocześnie jest jakiś moment taki kompletnie magiczny i metafizyczny, kiedy te wszystkie nurty się zlewają w ten jeden nurt, w dodatku matematycznie podporządkowany
nutom
i partyturze. No i to jest coś, to jest rzeczywiście taki absolutnie magiczny, czarodziejski moment. Nie do powtórzenia chyba w żadnych innych realiach. No, a z kolei telewizja to jest takie miejsce, gdzie trzeba też mieć duży zasób takiej wiedzy właśnie rzemieślniczej. Także no to jest z kolei jakby zupełnie
inna
para kaloszy. Ale są oczywiście takie momenty, kiedy to się ze sobą przenika i to jest najfajniejsze. W teatrach, jak wiemy, teraz bardzo często używa się wideoprojekcji. Zbyt często, moim zdaniem.
Też zależy od tego, jak to bywa użyte.
Ale, no, ale więc akurat...
Ale tak się zachłysnął się chyba po prostu tym troszeczkę.
Tak, więc no, w każdym razie to, te umiejętności się przydają, prawda? Mm-hmm. Więc czasami to jest tak, że... I to jest też bardzo fajne, że można z tych różnych sfer czerpać. I na przykład w moich filmach też się pojawiają takie jakieś zapożyczenia teatralne. Więc fajne jest. Ja lubię w ogóle mieszanie gatunków jako gatunek, jako sposób wypowiedzi.
Właśnie, jako sposób. No dobrze, no to tutaj powoli będziemy kończyć, chociaż pewnie taka rozmowa właśnie trochę o warsztacie, trochę o filozofii patrzenia na te prace, trochę o tym, jak to się też zmienia w czasie, mogłaby jeszcze trochę potrwać. Ja na razie bardzo się cieszę na tego Kajtusia Czarodzieja, bardzo czekam na ten film, bardzo go będę chciała zobaczyć.
Też bym chciała.
Może to będzie w Czechach, może to będzie w Polsce. Na pewno widzimy się w Cieszynie i w czeskim Cieszynie podczas 25. Kina na Granicy.
No tam będzie można usłyszeć fragment muzyczny.
Z Kajtusia?
Ze ścieżki.
A bo jest wielki koncert.
Bo jest koncert
Antoniego na otwarcie.
Antoni Gajmery.
Tak, i to będzie, i tam też będzie ta muzyka, tak?
I tam będzie w jakimś fragmencie zaprezentowana też ta muzyka do filmu.
Z Kajtusia, no więc...
Film się będzie nazywał Kajtek Czarodziej, no bo chodzi też o ten jakby aspekt międzynarodowy, prawda? Trudno przetłumaczyć takie zdrobnienie w tytule na inny język.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, za spotkanie, za czas. Nie chcę mówić, że na kinie się znowu spotkamy, bo tam ja będę miała dużo roboty. Ty będziesz miała dużo roboty, więc pewnie gdzieś tylko machniemy sobie ręką z daleka.
Ale nie, też... w Cieszynie jest zawsze czas na wszystko.
Tak?
Tak.
Nie wiem, ja po prostu tam na nic nie mam czasu, bo ja chyba za dużo też chcę. Ja ciągle jeszcze chyba w Cieszynie za dużo chcę. Nie.
Ale Cieszynem trzeba się po prostu cieszyć. Jak sama nazwa wskazuje.
I niech to będzie puenta. Magdalena Łazarkiewicz w Drozdowisku. Dzięki i do zobaczenia.
Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam Państwa do Cieszyna.
No i nie pozostaje mi nic innego, jak do tego pięknego zaproszenia dołączyć. Przegląd Kino na Granicy po raz 25 odbędzie się między 29 kwietnia a 3 maja 2023 roku w Cieszynie i czeskim Cieszynie, a Drozdowisko, jako się rzekło, jest jego oficjalnym patronem medialnym. Program to nie tylko dziesiątki nowych polskich, czeskich, słowackich i węgierskich filmów. To także filmy sprzed lat, ale również koncerty, spotkania z gośćmi i osobny festiwal literacki, w którym też będę miała swój udział. Szczegółów szukajcie na stronie kinonagranicy.pl. Nie trzeba od razu przyjeżdżać na całych 5 dni, choć cudownie jest móc. Można wybrać się na krócej, ale gwarantuję, że zaraz potem zaplanujecie w Cieszynie kolejną majówkę. No a skoro w słuchaniu dotarliście aż tu, sprawdźcie proszę, czy zasubskrybowane macie już Drozdowisko na Spotify, na YouTubie, czy polubiliście fanpage na Facebooku, zostawcie komentarz, ocenę, no albo wrzućcie parę złotych do wirtualnego kapelusza. Dziś tyle. Dziękuję. Teresa Drozda. Do usłyszenia.